Kolejne nasze spotkanie piątkowe, wrześniowe, kult szatana, jego moc i ksiądz profesor Aleksander Posadzki, jezuita. Zapraszam Was bardzo gorąco i serdecznie. Ten temat niech nie pozostanie pominięty przez nas. Posłuchajcie, przekażcie dalej szczegóły, jak również szerzej o tym temacie na stronach internetowych Radia Maryja www.radiomaria.pl. Te audycje znajdziecie w rozmowach niedokończonych, jak również w audycji dla młodzieży. W dniu dzisiejszym fragmenty tego spotkania, druga część rozmowy prowadzi ojciec Piotr Detlaff. Zapraszam.
Bye. Proszę księdza, jaka jest skala tego zagadnienia? Czy jesteśmy w stanie powiedzieć o skali satanizmu? Czy jest to skala marginalna, utrzymująca się, inwazyjnie rozwijająca się?
I może jeszcze powiem, jakie, zanim odpowiem na to pytanie, i tutaj znowu nie chodzi o socjologię, gdyż ona jest mniej tutaj wymierna, zwłaszcza gdy chodzi o ten satanizm, o którym ja mówię, ten wewnętrzny, prywatny. Jeszcze, jeżeli zaliczymy do satanizmu na przykład tak, że znaczną część muzyki rockowej, co, o czym się nie mówi i co dziś, co od pewnego czasu zwłaszcza jest mocno wyciszane, mocno tłumione w mediach, prawda, ten aspekt, prawda, prawie wcale nie jest poruszany, poza jakimiś ekscesami, że ktoś tam przyjedzie, coś tam będzie robił, prawda, tak niedawno w Krakowie, kiedyś tam parę lat temu, kiedy były no, bardzo dramatyczne sceny podczas filmowania pewnego wideoklipu. Natomiast tutaj nie chodzi o te drastyczne kwestie, nie chodzi o te skrajne sytuację, tylko o pewną tendencję, która jest w muzyce rockowej. Właśnie powiedziałem, jeżeli uznamy za satanizm używanie pewnych znaków satanistycznych, to znaczy oczywiście orientację na szatana, jakby ubóstwienie, to jest w sensie ścisłym kult, ale jeżeli rozszerzymy to pojęcie na takie zachowanie, gdzie mamy do czynienia z używaniem pewnych symboli satanistycznych, takich jak na przykład odwrócony krzyż, czy pentagram z Bafometem, czyli kozłem wpisanym w pentagram, czyli w gwiazdę, która jest w takim sensie symbolem kościoła, na przykład kościoła szatana i też jeszcze ma tradycję wcześniejszą w satanizmie, no to takich zespołów i takich ideologii jest bardzo wiele. To jest wręcz w skali masowej. Zespoły typu black metal, death metal odwołują się do, bardzo często, do wprost do takiej symboliki. I to też jest, to też byłby kult, to byłoby dotykanie inicjacji satanistycznych. Kult, jakiś kultyczny sposób przeżywania, nie zawsze świadomie, ale przeżywania właśnie tych relacji ze światem ciemności. I jeszcze można taki kolejny poziom, bardziej soft wyróżnić, kiedy mamy do czynienia z kultem śmierci, kultem zabijania, prawda, często w kontekście symboliki na przykład krwi rozbryzganej, czy rytuałów związanych z krwią, czy także neopogańskich rytuałów, jakby nie wprost satanistycznych, to też może być satanizm, dlatego że w satanizmie takie rzeczy, w historii satanizmu takie rzeczy występują. I sama, szatan jest też, jakby można powiedzieć, zabójcą, jest eksterminatorem, można powiedzieć, kult śmierci zawsze był w satanizmie obecny, więc można by jakby od tej strony się zbliżać do satanizmu i to też jest bardzo poważna sprawa. I tutaj bardzo wiele zespołów jest, gdy chodzi o muzykę rockową, one wprost nie odnoszą się do kultu. One, czy nawet nie używają symbolu pentagramu wprost, ale ta symbolika, nazwijmy to szeroko pojętej, świata ciemności, kultu śmierci, zabijania, jakiegoś, powiedzmy, stwarzania pewnego klimatu ciemności czy klimatu śmierci, może być bardzo bliska satanizmowi, dlatego że to jest po pierwsze ta sama tradycja, prawda, która ewentualnie mutuje, czasami przejmuje, tak jak w muzyce rockowej współczesnej, przejmują się nowe formy, wchodzi jazz, łagodnieją pewne formy, ale klimat jest bardzo podobny i ta ciągłość nie jest zerwana, ciągłość tematyczna, ciągłość emocjonalna, estetyczna nie jest zerwana, ona tylko się przetwarza. Bardzo łatwo się przechodzi od jednego do drugiego, prawda? To zresztą widać po koncertach rockowych, takich jak Woodstock, że tam było dużo takich zespołów soft satanizmu, albo takiego soft rocku, który miał łagodniejszą formę, ale też było na przykład to, o czym pisałem, były co najmniej dwa albo trzy zespoły, które wprost się odwoływały do symboliki satanistycznej, prawda? Czyli do pentagramów rytualnych i też do odwróconych krzyży. Mają swoje jakby dyskografii, swojej symbolice na płytach, na dyskach mają odwrócone krzyże. I to też już można uznać za właśnie za satanizm. Natomiast jeszcze jakby powiem, o co chodzi, że tutaj nie chodzi kult, co to jest kult? Kult szatana w formie skrajnej rzeczywiście jest najbardziej niebezpieczny, jeżeli jest uznawany jako Bóg, przyzywany świadomie, prawda, tu oczywiście zawsze to jest w relacji do jakiegoś antyteizmu, czyli negacji Boga, osobowego Boga Stwórcy, czy w jakimś poniżeniu też wobec Boga, czy Chrystusa, i to jest najbardziej niebezpieczne. Natomiast problem z satanizmem jest taki, że to potwierdza praktyka duszpasterska, że tutaj nie chodzi tylko o te formy skrajne, że szatan, zresztą wiemy to z teologii, przybiera różne maski, prawda? Może właśnie przybierać maskę jakby, no właśnie, pewnej estetyki ciemności, prawda? Która jest zresztą też bliska tej całej nastrojowości, prawda? Demonicznej. Potem też jeszcze jest inna sprawa. Tutaj teraz, jeżeli wchodzimy na temat okultyzmu, który jest z satanizmem bardzo ściśle związany, okultyzm czasami w ogóle nie używa żadnej, nie tylko nie używa symboli satanistycznych, ale nawet nie używa symboliki ciemności. Prawda? Wręcz przeciwnie, jest pełen optymistycznych tez, jest pełen odwołań do natury, do boskości natury, do boskości człowieka. I tutaj to, co łączyłoby w tym momencie okultyzm z satanizmem, ale wcale by nie jakby nie zmniejszało niebezpieczeństwa, jest właśnie ten czynnik bałwofalczy, czyli tu właśnie tak jak w antropologii satanizmu mamy ubóstwienie człowieka, nie tylko ubóstwienie szatana, ale jednocześnie ubóstwienie człowieka, tak jak to jest na przykład u Laveya czy Crowleya, tak w okultyzmie mamy również ubóstwienie człowieka, tylko jakby w sposób bardziej optymistyczny, bardziej taki przyjemny, pozytywny, właśnie ta pozytywność, pozytywne myślenie. I dlatego ja powtórzę raz jeszcze, zawsze jak rozmawiamy o tym, zwracam uwagę, proszę się nie hipnotyzować tylko skrajnymi sytuacjami, zarówno skrajnego kultu, skrajnie wyrażonego kultu w postaci już ubóstwienia szatana i bluźnierstw i pewnych nawet ewokacji demonów, ani też tą brutalnością, która czasami jest, bo to jest jeden z aspektów, można powiedzieć, nawet może nawet taki kamuflaż być w satanizmie, dlatego że inne formy soft satanizmu, czy właśnie okultyzmu, który też może być kryptosatanizmem i zawsze historycznie, ideologicznie z satanizmem jest związany, mogą być również niebezpieczne, mogą otwierać na opętanie. Mamy liczne dowody w duszpasterstwie właśnie egzorcyzmów, że osoby, które nie miały nic wspólnego z satanizmem, nienawidziły satanizmu, ale uprawiały okultyzm, czyli uprawiały magię, obojętnie czy białą, czy czarną, właśnie również białą, pozytywną, optymistyczną, uprawiały wróżbiarstwo, które bardzo sympatycznie się jest prezentowane przez mediach i są reklamy na Wirtualnej Polsce i tak dalej z fotografiami wróżek. Spirytyzm, to jest trzecia forma. Czy poddawały się też tak zwanej medycynie okultystycznej, te osoby, chociaż nie szukały, nie miały dobrą wolę, tym bardziej nie szukały kontaktu z szatanem, bardzo często ten kontakt wbrew ich woli następował, ponieważ szatan rzeczywiście przemienia się w anioła światłości i stosuje różne maski. I tutaj dlatego mówię, nie hipnotyzujmy się tą negatywnością, prawda, tylko pewnych skrajnych sytuacji, skrajnie destrukcyjnych, ale natomiast zrozummy, o co chodzi w satanizmie. W satanizmie chodzi o bałwofalstwo. Chodzi o to, że człowiek wybiera sobie innego Boga. Tym Bogiem może być nawet on sam. Tym Bogiem może być, czy Bożkiem może być natura ubóstwiona. I w jakimś, wszystko to jest spreparowane w odpowiednim światopoglądzie. To przechodzi potem w jakiś taki kult albo kryptokult, znowu w jakąś inicjację. I to jest główne zagrożenie. To powoduje te spustoszenia duchowe, że dam przykład złotego cielca. No, złotego cielca, czyli złotym cielcem dzisiaj jest na przykład noszenie pierścienia Atlantów. Przecież noszenie pierścienia Atlantów, można powiedzieć, nikomu nie szkodzi, nikogo nie zabija, nikogo nie okrada. Natomiast sam akt jest aktem idolatrycznym. Jest to akt, który dokładnie ma taką samą strukturę myślenia i taką samą strukturę grzeszności, jak słynny złoty cielec, który tak bardzo obruszył Pana Boga, że już po tym akcie tego strasznego grzechu już nic nie było takie same w Izraelu, prawda? Chociaż to było takie jakby soft, można powiedzieć, z naszego punktu widzenia. Tam nie było brutalności, tam nie było przemocy, ale był rodzaj grzechu bałwofalstwa, który właśnie przynosi spustoszenie. To on przynosi spustoszenie i powoduje właśnie takie zagrożenia, między innymi jak ingerencje demoniczne.
Nie chcę już więcej życia na kadencji. zależy więcej, grać byle prędzej, upadać niżej, chcę być ciebie bliżej zawsze, dostrzegać w tym, na co patrzę, twoje ogniwo, pod tą perspektywą wolność, ja materią żywą, mądrość twa, niech pokonuje mą skłonność, bo ja mam dość, dość upadku, wybrałem ciebie, koniec, zatknij faktu. Wskazuje w mroku drogę tak jak morska latarnia. Trwoga mnie ogarnia i beznadziejne lęki. Wtedy chłonę Boga tak jak mikrofon dźwięki. A każde jego słowo dotyka mego ducha. Zwracam się do niego, mu bo sługa twój słucha. On nigdy nie zawodzi, na prośbę odpowiada. Wprost do mego ucha doskonałe rady wkłada.
Pan jest pasterzem, bo im ja w to wierzę. I już niczego nie brakuje mi. Zielone łąki i spokojne wody. Dobroć i łaska.
Sprawa bardzo ważna, księże profesorze, to sprawa często bagatelizowana, mianowicie różnego rodzaju emblematów, symboli, brak właściwej świadomości, a to może być początek wielkiego dramatu życiowego dla człowieka.
Tak, właśnie mówiliśmy też o symbolach. Tutaj trzeba krótko przedstawić pewną filozofię czy teologię symbolu. Otóż po oświeceniu, które było, w którym nastąpiła pewna ideologizacja wiedzy, redukcjonizm, kryptomaterializm. Niestety to jest to przekleństwo także do dzisiaj, że nasi studenci są kształceni właściwie cały czas w jakichś teoriach materialistycznych pod pozorem neutralnej nauki. To jest dziedzictwo oświecenia. Ideologizacja, przeniesienie wszystkiego na pozycję subiektywizmu, na pozycję relatywizmu. Otóż symbol nie jest tak jak oświecenie, czy ta ideologia wmawia ludziom od trzech wieków co najmniej, tylko czymś, co jest w ludzkiej głowie, czymś, co jest sprawą subiektywną, czymś, co się można bawić. To właśnie taka postawa prowadzi do tego, że się myli symbole profaniczne z symbolami sakralnymi i następuje zabawa, następuje mieszanie tych symboli albo właśnie w cudzysłowie zabawa z symbolami profanicznymi, bluźnierczymi czy właśnie satanistycznymi. Otóż symbol ma nośnik realistyczny, prawda? Ma pewną ontologię. Symbol to było przekonanie zawsze od początku, zarówno gdy chodzi w różnych religiach, nie tylko w religii chrześcijańskiej, zwłaszcza na wschodzie chrześcijańskim ten symbol realistyczny, liturgiczny miał ogromne znaczenie, ale nie tylko w chrześcijaństwie, również w innych religiach znaczenie symboliki realistycznej czy realistycznie pojętej ma ogromne znaczenie. Także jeżeli śledzimy tradycję ezoteryczną, widzimy ogromne znaczenie właśnie symboliki, ogromne znaczenie tak zwanego przekazu inicjacyjnego, który się wyraża w symbolice. Żaden okultysta, ezoteryk, który się szanuje, nie będzie naiwnie przekonany, że symbol nie ma znaczenia, że jest właśnie czymś do zabawy, czy że jest czymś, co jest w ludzkiej głowie, że jest tylko sprawą psychologii. On uważa, że jest to w jakiś sposób obiektywne, że to działa. I w związku z tym, jeżeli widzimy, znowu tu jakby od tej teorii przechodzimy do praktyki, jeżeli widzimy, że czasami zwykła zabawa symbolami, mamy takie dowody w duszpasterstwie, ktoś na przykład nakłada pentagram, czy otrzymuje jakiś tajemniczy amulet, który nosi i zaczyna się z nim coś dziać. On nawet nie ma jakiejś intencji znowu właśnie wyraźnie idolatrycznej, czy wyraźnie kultycznej, że on chce tutaj wybierać obcych bogów. On po prostu to nosi, prawda? A nosząc przywołuje, nosząc jakby potwierdza, nosząc jakby nie słucha Ducha Świętego, który by mu pewnie kazał to zdjąć, bo to też mówimy też o takim aspekcie właśnie, jak nieposłuszeństwo Duchowi Świętemu. I w tym momencie z tymi ludźmi się dzieją różne rzeczy. Oczywiście także z psychologicznego punktu widzenia jest problem identyfikacji. Każdy psycholog powie, że identyfikacja z pewnymi symbolami, czy pewnymi treściami, czy osobami zawsze silnie działa, prawda? Zawsze jakby, to może być jedno i drugie. Identyfikacja sprawia, że człowiek zaczyna żyć tą rzeczywistością, przenikać do głębi nią i ona jakby również wnika w jego struktury psychiczne. Ale to nie jest tylko to, ponieważ tu mamy do czynienia z pewną rzeczywistością obiektywną i te tradycje jakby mają ten przekaz inicjacyjny właśnie od wieków, prawda? I tradycje również, nazwijmy to antytradycje. I w tym momencie, jeżeli ktoś nawet po prostu nie do końca świadomie, nie do końca intencjonalnie, czy nie do końca w sposób wolny wybiera to, co stoi za symboliką, to również jest narażony na to niebezpieczeństwo przez to, że bagatelizuje, choćby przez to, że nie jest tak wyraźny w swojej wierze, do tego jest zobowiązany, żeby się określać tak, nie, wybierać, a on tutaj nie tylko nie wybiera, ale jeszcze jakby miesza te tropy, staje się zgorszeniem dla innych, staje się źródłem dezinformacji. Wszystko to, jestem przekonany, także wielu teologów nie podoba się Panu Bogu. To powoduje potem te wszystkie problemy. I proszę zwrócić uwagę, cały czas mówimy o takiej sferze wewnętrznej, prawda, duchowej. Nie mówimy o przemocy, nie mówimy o rzeczach brutalnych. Nie mówimy o satanizmie, który zabija, niszczy i w jakiś inny sposób jest destrukcyjny, tylko mówimy o rzeczach bardzo subtelnych dotyczących ludzkiego serca w wymiarze religijnym, bo przecież tego dotyczy pierwsze przykazanie, które jest najważniejszym przykazaniem w Biblii, jest najważniejszym przykazaniem w ogóle, jest pierwszym przykazaniem dekalogu, a dziwnym trafem stało się jakby ostatnim, czy mało ważnym, nawet w książeczkach do przygotowujących do spowiedzi nie spotkamy czasem w rachunku sumienia na przykład kwestii dotyczących magii, okultyzmu, wróżbiarstwa, czy w ogóle pierwszego przykazania. Też jakby również podręczniki katechetyczne, też to są dane z sympozjum, w którym uczestniczyłem na temat demonologii jakiś czas temu w Katowicach na Uniwersytecie Śląskim, że katechizmy również odeszły od tego właściwego ustawiania kwestii demonologicznych, prawda? Ludzie są zdezorientowani, ludzie po prostu są mądrzy po szkodzie. Ludzie wpadają w pułapki demoniczne, właśnie w takie soft pułapki, które wyglądają niepozornie, bo zło im się kojarzy tylko właśnie z tym czarnym kolorem, a tutaj zło przybiera kolor biały, kolor światła, kolor pozytywności, nastrój pozytywności, prawda? I ludzie wpadają właśnie w taką pułapkę duchową i dzieją się rzeczy straszne. Dzieją się rzeczy straszne, z całą odpowiedzialnością mogę to powiedzieć, że tak jak widzimy, no jedna wizyta czasami właśnie u tak zwanych bioenergoterapeutów, to jest oczywiście eufemizm, bo to nie jest ani bio, ani energo, ani terapia, to jest jeden z eufemizmów, które mają ukryć takie bardzo nieznane oblicze czy naturę tego procesu, tego procederu, że po jednym seansie takie bardzo trudne rzeczy się dzieją, takie, które zupełnie w sposób niepojęty. I my ciągle nie potrafimy jakoś znaleźć tutaj właściwego klucza do tych zagrożeń i tych skutków.
Była to druga część naszego spotkania z księdzem profesorem Aleksandrem Posackim o kulcie szatana i jego mocy. Rozmowę prowadził ojciec Detlaff. Dziękuję za spotkanie. Kolejne za tydzień.